Nie kradnij. Przeskoczyliśmy jedno przykazanie, ale to przy innej okazji dokończę, tak? Nie kradnij. 5 Mojżeszowa 5:19. Czy kiedykolwiek cię okradziono? Szukamy w pamięci. No mnie się już zdarzyło kilka razy. Kilka razy. Tak, w jednym przypadku, co prawda, włamano się do mojego samochodu, ale żadna z moich rzeczy nie zginęła, tylko zginęły rzeczy ludzi, z którymi jechałem do hipermarketu na zakupy, więc bardzo cierpieli, ale jednak kradzież no, była szczególna w moim życiu, ponieważ wybierałem się do Anglii, to był 1999 rok bodajże i wybierałem się do Anglii. Funt wtedy stał po 7 zł, a pracowałem w banku na zmiany, 3 zmiany, czyli bank pracował 24 godziny na dobę. Zarabiałem, brzydko mówiąc, marne pieniądze, więc zarobiłem to z wypłatą, pojechałem do hipermarketu, żeby się obkupić na ten wyjazd. Tak? I pokupywałem różne puszki, konserwy, żeby mieć co jeść, jakieś filmy do aparatu, żeby zdjęcia robić i tak dalej, więc wydałem trochę pieniędzy. No ale tak się stało, że no, musiałem zaparkować samochód w Alejach Jerozolimskiej, między Niepodległości a Marszałkowska. I to był taki okres, że jak się zostawiło, jak się zaparkowało samochód i później po wyjściu z samochodu zostawiało się bagaże, czy tam jakieś rzeczy w bagażniku, to można było być pewnym, że już po powrocie tych rzeczy tam nie będzie. Tak więc trzeba było uważać. No ja, więc ja miałem wszystkie te swoje zakupy z przodu, więc żeby już nie prowokować tam złodzieja, no to już do bagażnika ich nie wkładałem. Tylko starałem się tam je ukryć z przodu. No i musiałem opuścić samochód. I jak wróciłem, to już bagaży nie było, czy zakupów moich wyjazdowych. I po prostu strasznie mnie to bolało, tak? Bo ja pracowałem ciężko na to, żeby zarobić, żeby kupić sobie na wyjazd rzeczy, a tu przyszedł jakiś kolo i w ciągu jakiejś chwili zabrał mi to wszystko, okradł mnie. I więc no naprawdę czułem się podle. Prawdopodobnie jeżeli wy zostaliście kiedyś okradzeni, to się utożsamiacie z tym, jest to tak samo, się czuliście podle, tak, źle, można powiedzieć, sponiewierani, tak. I czasami sobie myślę, jakby to wyglądało, jakby wyglądało nasze życie, gdyby ludzie szanowali czyjąś własność. Podobno są jeszcze takie miejsca na świecie, gdzieś w Kanadzie, gdzie ludzie nie boją się zostawiać otwartych domów, czy to otwartych samochodów, bo wiedzą, że nikt i tak nie wejdzie. Raz, że tam mało ludzi jest, a dwa, że ludzie jednak mają, czy szanują cudzą własność. Ale niestety nie żyjemy w takim kraju. Żyjemy w kraju, w którym w zeszłym roku doszło do około 210 tysięcy przestępstw powiązanych z kradzieżą, czyli że ktoś coś komuś ukradł, tak? Natomiast inne kwestie już nie są w to włączone, więc 210 tysięcy zgłoszonych przestępstw, a ile tych niezgłoszonych? Więc w ciągu tego momentu, co ja tutaj mówię, dokonano już dwóch kradzieży w naszym kraju. W ciągu, bo to wychodzi, że co 2,5 minuty dochodzi do jakiegoś takiego przestępstwa. Czyli 24 przestępstwa na godzinę, 575 na dobę, 17,5 tysiąca na miesiąc. Więc statystyka pokazuje, że jest tego naprawdę sporo. W związku z tym no, należy no, zadać drugie pytanie. Tak? Czy kiedykolwiek kogoś okradłeś, okradłaś? Bo jest to coś powszechnego. Nie chcę nikogo urazić, tak? Nie chcę go obrazić, bo może się zdarzyło tak, że odpowiedź jest negatywna, że nie, ale no, pytam, ponieważ mnie się zdarzyło, tak? Pamiętam też, jak jechaliśmy jako dziecko na kolonie do Czechosłowacji. Przepraszam, że się śmieję, ale dzieci jechały z nastawieniem, że nie będą kupować słodyczy w Czechosłowacji, ponieważ słodycze się kradnie ze sklepu i o to one robiły. i nie miały z tego powodu żadnych wyrzutów sumienia. No tak, tak było. Tak? Więc czy kiedykolwiek zdarzyło ci się kogoś okraść? I dzisiaj chciałbym, abyśmy się przyjrzeli właśnie przykazaniu nie kradnij. Abyśmy i na początek, czy pierwsze pytanie, jakie chciałbym, żebyśmy sobie zadali, to czego nas to przykazanie uczy odnośnie Boga? Tak? Od Boga że zacznijmy. Kiedy spojrzymy na Biblię, to co ona nam, jaką rzeczywistość ona nam przedstawia odnośnie naszego świata, w którym żyjemy? No, Biblia mówi nam o Bogu, który stworzył niebo i ziemię. Czyli jest to Bóg, który jest twórcą wszystkiego. Ten Bóg stworzył też nas. Ten Bóg stworzył to wszystko, co nas otacza, co spożywamy na przykład każdego dnia. Nie dość tego, Biblia mówi nam, że ten Bóg poprzez swoje dzieło opatrzności podtrzymuje całe swoje stworzenie. On troszczy się o ten świat. W tym celu też stworzył, można powiedzieć, człowieka, aby panował nad tym, co Bóg stworzył, aby uprawiał tę ziemię, aby ją strzegł, aby napełniał oraz aby ją sobie podporządkowywał. Rzeczywistość, w której żyjemy, można w skrócie odpowiedzieć, jest następująca. Bóg stworzył świat, Bóg podtrzymuje świat, Bóg wydzierżawił świat. To wszystko pokazuje, że ostatecznie wszystko należy do Boga. I taka jest rzeczywistość, którą przedstawia nam Biblia. Bóg jest właścicielem, do Niego należy wszystko, a my jesteśmy tylko użytkownikami, szafarzami, opiekunami, użytkownikami. Ta prawda jest przedstawiona w wielu wersetach w Biblii, więc tylko kilka przykładów pokażę. Psalm 24, werset 1. Własnością Pana jest ziemia i to, co ją wypełnia. Do Niego należy świat wraz z Jego mieszkańcami. Druga Księga Mojżeszowa, 19:5. A teraz, jeśli będziecie uważnie słuchać mojego głosu i przestrzegać mojego przymierza, będziecie moją szczególną własnością pośród wszystkich ludów, gdyż moja jest cała ziemia. Kolejny werset. Księga Kapłańska, 25:23. Co do ziemi, nie będzie ona sprzedawana na zawsze, gdyż ziemia należy do mnie, a wy jesteście u mnie cudzoziemcami i gośćmi. Więc Żydzi mogli sprzedać tylko ziemię na określony czas. Po bodajże 50 latach ta ziemia musiała wrócić do swojego poprzedniego właściciela. Takie było prawo. I ostatni werset z Dziejów Apostolskich, 17:24-26. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych rękami. Nie służy mu się też za pomocą rąk, jak gdyby czegoś potrzebował. Przeciwnie, to właśnie On daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego też wyprowadził każdy naród ludzki, by zamieszkiwał oblicze całej ziemi, a wszystkim tym narodom ustalił czas i granice zamieszkania. Więc te wersety, myślę, że jasno pokazują, kto tu tak naprawdę rządzi, kto jest właścicielem wszystkiego. To ostatecznie Bóg jest właścicielem, do Niego wszystko należy, do Niego my nawet należymy. Więc czego nas to uczy? Kolejne pytanie. Czego nas to uczy? Ta prawda, że Bóg jest właścicielem wszystkiego. Czego nas to uczy odnośnie kwestii własności? Więc skoro Bóg jest właścicielem wszystkiego, no to jako właściciel ma prawo rozporządzać tym wszystkim wedle swojego własnego uznania, wedle swojej świętej woli. Więc to, co mamy w naszym życiu, te różne dobra, to wszystko pochodzi od Boga. Jeżeli masz mieszkanie, tak, to oczywiście z jednej strony zapracowałeś, czy zapracowałaś na nie, czy masz kredyt, pracujesz, spłacasz, tak, ale z drugiej strony to gdzieś w taki czy inny sposób jest w tym Boża ręka, Boża wola. Więc upraszczam tutaj pewne rzeczy. Bóg nam to dał do użytku, abyśmy z tego korzystali, póki żyjemy na tym świecie. Tak? I Pismo nas uczy, że nadzy na ten świat przychodzimy i nadzy z tego świata odchodzimy. Nikt z nas nie zabiera ze sobą po śmierci tego, co posiada. To zostaje tutaj. Więc możemy powiedzieć, że jako ludzie jesteśmy jedynie szafarzami, opiekunami, powiernikami, użytkownikami tego, co Bóg nam w swojej łasce daje. Więc jeśli chodzi o naszą tą pionową relację, czyli Bóg, my, to Biblia uczy nas, że Bóg jest właścicielem wszystkiego. Cały świat ze wszystkim, co go napełnia, należy do Boga, a On nam go daje, abyśmy nim zarządzali, abyśmy z niego korzystali we właściwy sposób. Ale też jest ta druga relacja, tak, oprócz tej pionowej, jest pozioma, w jakiej funkcjonujemy. To jest my i inni ludzie. I dzięki temu, że Bóg ostatecznie jest władcą wszystkiego, możemy mówić o prawie własności w tej poziomej relacji. Jeżeli Bóg nam coś dał, to znaczy, że to było Jego wolą. Bóg tak chciał. Jeżeli Bóg nam coś dał, to jest to nasze. Jeżeli Bóg daje nam coś, to wtedy w tej poziomej relacji, w relacji z innymi ludźmi, stajemy się właścicielami tej rzeczy. Ta rzecz należy do nas, my za nią odpowiadamy, przed Bogiem generalnie. I tak właśnie Bóg uczynił z Izraelitami. Dał im ziemię Kanaan. To była ich ziemia. Byli jej nowymi właścicielami. Ale może lepiej było powiedzieć, że byli dzierżawcami. Mogli korzystać ze wszystkiego, co było w tej ziemi, ale mieli korzystać z tego we właściwy sposób. A kiedy źle z tego korzystali, Bóg im to zabrał. Ale to była ich ziemia, którą dał im Bóg. Czyli Bóg dał im ziemię i to była ich ziemia. Ale też na zasadzie pewnego podobieństwa, też na zasadzie podobieństwa musimy powiedzieć drugą rzecz, bo są dwie strony medalu. Jeżeli Bóg dał coś komuś innemu, to znaczy, że było to Jego wolą. Ta osoba jest właścicielem. Nikt inny nie ma prawa powiedzieć, to jest moje, to należy do mnie. Więc Bóg uczy nas na temat własności. Bóg ustanowił prawo własności, a wszystko, co ustanawia Bóg, jest dobre. W związku z tym musimy powiedzieć, że prawo własności jest czymś dobrym. Jeżeli Bóg dał coś tobie, to jest to Bożą wolą, Bóg tego chciał. Jeżeli Bóg dał coś mi, to było to Bożą wolą, Bóg tego chciał. Więc jak powinniśmy odnosić się do cudzej własności? Własność powinna być dla nas pewną świętością. Coś, co należy do kogoś, nie należy do nas. I taka jest Boża wola. Coś, co należy do nas, nie należy do kogoś innego. I taka jest Boża wola. Naszym obowiązkiem przed Bogiem jest honorować, jest szanować Bożą wolę odnośnie tej kwestii. A to oznacza szanowanie, honorowanie swojej, jak i cudzej własności, ponieważ ostatecznie wszystko należy do Boga. Co się stanie, jeśli ukradnę komuś jakąś rzecz? Jeśli ukradnę komuś samochód, albo smartfona, albo rower, albo pieniądze, znaczy, że się przeciwstawię Bożej woli. Znaczy, że ostatecznie przywłaszczę sobie cudzą własność, Bożą własność, czyli wystąpię przeciwko samemu Bogu, ponieważ podnoszę rękę na coś, co należy do Niego, a coś, co On dał komuś innemu w swojej łasce. Więc na pewno nie powinniśmy przywłaszczać sobie czegoś, co należy do kogoś innego. W tym sensie jest to święte, tak? I to jest stwierdzenie negatywne, czegoś nie wolno robić, tak? Ale jest też pozytywne stwierdzenie. Ponieważ wszystko ostatecznie należy do Boga, to powinniśmy się troszczyć o cudzą własność. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli znaleźliśmy coś, co do nas nie należy, to powinniśmy znaleźć właściciela i zwrócić mu jego własność. Tak, na przykład na Facebooku jest grupa właścicieli psów. I jak znajdą psa, są tacy, którzy przygarniają tego psa, opiekują się tym psem, rzucają zdjęcie, informacje na Facebooka, na tej grupie, i żeby odnaleźć właściciela. I to jest właściwy sposób okazywania szacunku cudzej własności. Okazywania troski o Bożą własność. Oczywiście pewne rzeczy, typu jak znajdę grosz na ulicy, czy 10 grosz, czy złotówkę, to stają się jakby trudne do zwrócenia, do znalezienia właściciela, prawda? Chociaż prawo polskie stanowi, że cokolwiek znajdziemy, to powinniśmy zwrócić, znaczy zanieść na policję, czy do urzędu gminy, czy miasta to zanieść i to urząd miasta, czy tam te gminy się wtedy tym zajmuje. To jest nasze prawo, ale oczywiście nikt z groszem nie lata po urzędach, żeby zwrócić. W każdym razie, skoro ostatecznie Bóg, do Boga należy wszystko, to jest Bożą własnością, to oprócz tego, że nie podnosimy ręki, to z drugiej strony wykazujemy się troską o cudzą własność. Jeżeli ktoś przy właścicielu, nie dotykamy tego, nie ruszamy, to nas nie interesuje. Jeżeli nie ma właściciela, coś się zagubiło, tak zwierzę na przykład, to wykazujemy troskę. Ale jeżeli właściciel źle wykorzystuje swoją własność, to myślę, że naszym obowiązkiem jest wtedy zareagować i powiedzieć, jeżeli właściciel bije swoje zwierzę, bo koń nie chce wstać, czy nie ma siły, a on go bije, żeby go zmusić, to trzeba zareagować. To tak nie wolno, bo to jest ostatecznie podnoszenie ręki na Bożą własność. Więc czego to przykazanie wymaga? Nie kradnij. W Starym Testamencie, to jak powiedziałem, jest to podstawa. Tak? Dekalog był pewną podstawą z tego dekalogu. W oparciu o każde z poszczególnych przykazań wypływały kolejne przykazania. Tak samo i w tym przypadku na samym początku przeczytaliśmy 22 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej i tam mamy omówione różne kwestie powiązane z kradzieżą. I oczywiście nie jest mowa tylko o rzeczach, które technicznie są kradzieżą, są rzeczy związane z kradzieżą, a które nie są nazwane jako kradzież, tak? Czy też i tam co tam jest wymienione w tym 22 rozdziale? Jest mowa o klasycznej kradzieży, ktoś coś komuś ukradł. Tak, wersety 5-6 mówią o celowym spowodowaniu szkody w czyjejś własności. Czy jeżeli wchodzę do czyjegoś mieszkania i mu niszczę, to jest kradzież generalnie. Wersety 7-13 mówią o sprzeniewierzeniu lub przywłaszczeniu cudzej własności. Ktoś mi coś powierzył, a ja nie chcę tego oddać. Tak? Czy też szukam wymówki, żeby nie oddać. To jest kradzież. Kwestia wynajmu. Jeżeli wynajmuję mieszkanie, ale nie chcę płacić i nie chcę opuścić lokalu, to jest kradzież. Więc da inne przykazania, czy też te wersety mówią, że złodziej musi zapłacić odszkodowanie za ukradzioną rzecz. Nie wystarczy zwrócić tą ukradzioną rzecz, złodziej musi zapłacić odszkodowanie. Jeżeli nie ma z czego zapłacić, czy nie miał z czego zapłacić, to zostawał sprzedany, stawał się niewolnikiem. I takie prawo było w Starym Testamencie. Oczywiście to niewolnictwo było trochę inne niż nam się kojarzy to niewolnictwo ze Stanów Zjednoczonych, tak? Z XVIII wieku. To była inna forma niewolnictwa. Po 7 latach niewolnik musiał zostać wypuszczony na wolność, bo był Boży rok, tak? Rok sabatni. Oczywiście to nie wyczerpuje tematu, zakresu kradzieży. Są jeszcze inne kwestie, które zaliczają się do przykazań związanych z nakazem nie kradnij. Na przykład 5 Księga Mojżeszowa, 24 rozdział, wersety 14-15. Nie uciskaj najemnika ubogiego ani potrzebującego zarówno między twoimi braćmi, jak i między cudzoziemcami, którzy przebywają w twojej ziemi w obrębie twoich bram. W dniu, gdy pracował, wypłać mu wynagrodzenie, zanim zajdzie słońce, bo jest on ubogi i na nie liczy, aby nie skarżył się na ciebie do Pana. Grzech bowiem byłby wówczas po twojej stronie. Nie ma w tym fragmencie bezpośrednio mowy o kradzieży. Ale należy sobie zadać pytanie, czy wyzyskiwanie kogoś, czy też uciskanie kogoś możemy nazwać kradzieżą czy okradaniem. Czy jeżeli ktoś wyjeżdża za granicę, a zdarzały się takie sytuacje i ciągle się zdarzają i trafia do tak zwanego obozu pracy, gdzie zabierają mu paszport, gdzie dają mu złe warunki do życia i zmuszają do niewolniczej pracy, Tak, czyli taki człowiek pracuje wiele godzin za marne pieniądze, jeżeli za jakieś, tak? To czy jest to w porządku? Czy możemy powiedzieć, że w takiej sytuacji ten człowiek jest po prostu okradany? Nie tylko z pieniędzy, ale też i z godności. I wydaje mi się, że tak, tak jest. Taki człowiek nie otrzymuje odpowiedniej zapłaty, która mu się należy za jego pracę. Taki człowiek nie jest traktowany w należyty sposób, jaki mu się należy. A więc taki człowiek według mnie jest okradany. Bo pracował, a skoro pracował, to mu się należy zapłata. Słowo mówi mucącemu wołowi nie zawiązuj pyska. Tak? Jeżeli wół pracuje, to należy mu się jedzenie. Jeżeli człowiek pracuje, to należy mu się zapłata. A jeżeli mu dajemy taką głodową stawkę, to go okradamy. Inna forma kradzieży. Kolejny rozdział, 5 Księga Mojżeszowa 25:13 do 16. Nie będziesz miał w swojej torbie dwojakich odważników, większego i mniejszego. Nie będziesz miał też w domu dwojakiej efy, większej i mniejszej. Twoje odważniki będą pełne, rzetelne. Pełna i rzetelna będzie twoja efa, po to, abyś długo żył na ziemi, którą daje ci Pan twój Bóg. Dla Pana, twojego Boga, obrzydliwością jest bowiem każdy człowiek nieuczciwy, każdy, kto popełnia bezprawie. Znowu tutaj możemy zadać sobie pytanie, czy oszukiwanie w handlu, tak, możemy określić jako kradzież. I wydaje mi się znowu, że jak najbardziej to podchodzi pod kradzież. Kiedy dajemy komuś mniej niż się należy, no to wydaje mi się, że okradamy człowieka. Nie dajemy mu tego, co mu się należy, za co zapłacił. Zachowujemy sobie część, czyli go okradamy. Więc przykazanie nie kradnij, tak, możemy powiedzieć, wymaga szanowania cudzej własności oraz uczciwego postępowania wobec bliźnich generalnie. Jeszcze na koniec kilka słów na temat chrześcijanina w kontekście tego przykazania. Ponieważ Bóg bardzo jasno mówi, że złodzieje Królestwa Bożego nie odziedziczą. 1 Koryntian 6, 9-10. To znaczy, że nie można być chrześcijaninem i w tym samym czasie kraść. Oczywiście są chrześcijanie, którym zdarza się upaść, tak? Ale nie może być takiej sytuacji, że chrześcijanin funkcjonuje na przykład w gangu, który wymusza coś, jakieś haracze, który okrada ludzi. Nie można być chrześcijaninem i po prostu żyć stylem życia, który polega na okradaniu innych, na oszukiwaniu innych. Jedno wyklucza drugie. Dlatego apostoł Paweł w Efezjan 4:28 zwraca się do swoich adresatów i mówi im, kto kradnie, niech kraść przestanie i raczej ciężko pracuje, aby miał z czego wspierać potrzebujących. Więc komunikat jest, myślę, bardzo jasny. Nie kradnij. Jako chrześcijanin nie wolno kraść. Pracuj, i pracą zdobywaj środki nie tylko na swoje własne utrzymanie, ale też, żeby wspierać potrzebujących. I to jest sposób życia chrześcijanina. Nie kradnij, ale pracuj i pracą wspieraj potrzebujących. Jeżeli dziś jesteś chrześcijaninem, narodziłeś się na nowo, ale w przeszłości kogoś okradłeś i nie dokonałeś zadośćuczynienia, to wiedz, że kradzież nie ulega przedawnieniu przed Bogiem. Trzeba zadośćuczynić ofierze, tak jak to zrobił na przykład Zacheusz, poborca podatków, kiedy Jezus, jest to opisane w 19 rozdziale Ewangelii Łukasza, kiedy Jezus był w jego domu. Zacheusz, no, pod wpływem nauki Chrystusa, pod wpływem osoby Jezusa, wstał w pewnym momencie i oświadczył: Panie, oto połowę mojego majątku przeznaczam dla ubogich, a jeśli na kimś coś wymusiłem, oddaję poczwórnie. Jezus zaś odpowiedział: dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, ponieważ i ten człowiek jest synem Abrahama. Zacheusz nawrócił się i chociaż jego list dłużny wobec Boga został wymazany krwią baranka, to Zacheusz rozumiał, że musi zadośćuczynić za kradzieże, za wymuszenia, których dopuścił się wcześniej. Z jednej strony mamy pokazane miłosierdzie Zacheusza, który postanowił oddać połowę swojego majątku dla ubogich, ale z drugiej strony mamy zadośćuczynienie za wymuszenia. Zacheusz był poborcą podatkowym, więc miał narzędzia do tego, żeby wymuszać więcej podatku niż to było należne. I Zacheusz nie przekazał na ubogich tego, co wymusił, tak żeby to było jasne, od innych ludzi. To, co wymusił, postanowił zwrócić czterokrotnie tym, którym się to należało. I taka postawa Zacheusza podobała się Panu Jezusowi. Więc nie można być chrześcijaninem i kraść. Nie można być częścią kościoła czy lokalnego. Nie można być częścią zboru i kraść. Nie można być częścią, członkiem zboru i nie płacić za wynajem na przykład, albo nie spłacać kredytu, albo czy tam długów, nie płacić pracownikom, czy oszukiwać w handlu. Więc jak podchodzisz do kwestii własności? Czy postrzegasz Boga jako tego, który jest właścicielem wszystkiego? Jak traktujesz cudzą własność? Jeżeli chlubisz się tym, że nikogo w życiu nie okradłeś czy nie okradłaś, to odpowiedz sobie na następujące pytania. Czy zawsze właściwie traktowałeś czy traktowałaś cudzą własność? Czy należycie traktowałeś czy traktowałeś własność kogoś, kto jest twoim wrogiem albo kto nie jest tobie życzliwy? Czy zawsze traktowałeś cudzą własność jako własność Boga? To myślę, że zmienia nasze postrzeganie nas samych, czy rozumienie, bo nikt nie jest doskonały i gdzieś tam, jeżeli nie fizycznie nie wyciągniemy ręki przeciwko cudzej własności, żeby uszkodzić, żeby trochę zniszczyć, prawda? Czy jeżeli tam ktoś, sąsiad podpadł, to mu kluczem czy śrubokrętem po samochodzie przejechać, tak? Bo są tacy ludzie. Ostatnio był człowiek, który nie mógł znaleźć, informacja była, że nie mógł znaleźć miejsca pod sklepem do zaparkowania, więc poobijał swoim samochodem inne samochody. Tak? Więc, ale tutaj nie chodzi wyłącznie o takie fizyczne rzeczy, bo być może my sobie myśleliśmy, co by zrobić temu sąsiadowi czy komuś, żeby mu dopiec, żeby mu zniszczyć coś, tak? Żeby się już nie chlubił tą rzeczą, którą ma. Oj, tak, to już, myślę, że sumienie nas powinno ruszać, oskarżać. A jeżeli jesteś winny, jeżeli sumienie cię oskarża, to jedynym sposobem, żeby sumienie nas przestało oskarżać, to zrobić to, co zrobił Zacheusz. Nawrócić się do Chrystusa, uwierzyć w Niego i przyjąć Jego naukę, zostać Jego uczniem. A wtedy Jezus zmieni twoje serce. A kiedy Jezus zmienia serce, to zadośćuczynienie już nie jest przykrym obowiązkiem, tylko zadośćuczynienie staje się radosnym przywilejem. Tak jak Zacheusz był gotowy oddać połowę swojego majątku na biednych i poczwórnie zadośćuczynić tym, na których coś wymusił. Więc tylko poprzez przyjście do Jezusa w wierze twoje grzechy mogą być odpuszczone. Tylko poprzez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa twoja wina może zostać wymazana. Dlatego tak jak Zacheusz, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Twoje sumienie będzie oczyszczone. Amen. Pomódlmy się. Ojcze, dzięki Ci za to, że twoje prawo jest dobre, jest święte i że w taki, jak to można powiedzieć, niemiłosierny sposób obnaża nasze słabości, nasze grzechy, nasze winy, obnaża nas samych przed Tobą. I Ojcze, dzięki Ci za ten lek, jakim jest dekalog, za ten skalpel, jakim jest dekalog, że on może otwierać tą ranę i obnażać ją, ale robi to po to, żeby nas uleczyć, żebyśmy mogli zwrócić swoje oczy na Chrystusa. I Ojcze, pomagaj nam. Niech te przykazania, niech te wszystkie przykazania zwracają się przeciwko nam, abyśmy my mogli się zwrócić ku Chrystusowi. Żebyśmy mogli zdać się na Niego, na Jego ofiarę, na Jego jedyną, niepowtarzalną i doskonałą ofiarę, jaką złożył z siebie samego na krzyżu Golgoty. Ojcze, proszę Ciebie, żeby dekalog kierował nas do Chrystusa i żebyśmy mogli paść u Chrystusa z wołaniem: ratuj, Boginę, ponieważ ten ciężar naszych win nas przygniata. Żebyśmy mogli wołać do Jezusa, żeby zdjął z nas ten ciężar win, żeby nas pojednał z Tobą, Ojcze. Dzięki Ci, Ojcze, że dałeś orędownika, że dałeś tego, który jest pocieszycielem, który jest obrońcą. To jest Twój Syn i że przez Niego mamy odpuszczenie grzechów. Ojcze, proszę Cię, ucz nas szacunku do cudzej własności. Ucz nas szacunku do Twojej własności. Ucz nas właściwego postępowania z Twoją własnością. W tym wszystkim, co nam dajesz, Ojcze, żebyśmy byli mądrzy, jak mamy postępować z tymi wszystkimi dobrami. Ojcze, ucz nas tego, żebyśmy nie pokładali w tym naszej ufności, żebyśmy nie myśleli, że ilość dóbr odzwierciedla Twoją przychylność wobec nas, ale żebyśmy myśleli, żebyśmy patrzyli właśnie na Chrystusa i tylko przez Niego, jako tego, który nas pojednał z Tobą, jako przez którego mamy przystęp do Ciebie. Ojcze, chroń nas przed pokładaniem ufności właśnie w bogactwie, w dobrach materialnych tego świata. Ale ucz nas z nich korzystać, żebyśmy mogli oddawać w tym wszystkim Tobie chwałę, ale też żebyśmy mogli wyznawać, że to Ty jesteś właścicielem wszystkiego, że to Ty jesteś Bogiem i nie ma innego. I też żebyśmy mogli szanować właśnie cudzą własność i nigdy nie wyciągnąć ręki, ale okazywać troskę o to, co należy do Ciebie, a co jest w ręku innych. Ucz nas tego, Panie. Amen.